Błękitny jastrząb zatoczył szerokie koło nad postrzępionymi wierzchołkami nadbrzeżnych skał. Spłynął miękko ku morzu, śmignął nisko nad drobnymi falami, wystrzelił w górę i wznosząc się coraz wyżej, zniknął w mroczno-niebieskim niebie, jasnym już na wschodzie, choć słońce nie wynurzyło się jeszcze spoza wierzchołków gór. Białowłosy odprowadził ptaka oczyma i odwrócił głowę ku północy, gdzie za spływającą z gór rzeką leżało z dala od morza, na niewielkim wzgórzu, miasto ukryte w szarej, rozwiewającej się mgle przed świtu. Ojca nie było już widać. Zniknął w płytkim wąwozie, porośniętym krzakami dzikiej róży. Wąwozem tym i ścieżką biegnącą przez nadmorskie łąki zejdzie ku rzece i brnąc po kolana w bystrym, migotliwym nurcie przekroczy ją w miejscu, gdzie rozlewa się ona szeroko, uciekłszy z kamiennego, wartkiego koryta. Później ta ścieżka doprowadzi ojca do białej drogi i w południe stanie on przed bramą miasta. Białowłosy odetchnął głęboko i przymknął na chwilę oczy. Kochał ojca jak nikogo w świecie i wiedział, że niespodziane jego odejście na tak długi czas powinno było go smucić. A był przecież niemal szczęśliwy. W uszach brzmiały mu jeszcze ostatnie słowa ojca. Tak, tak, możesz. A jeszcze wczoraj o tej porze bogowie, którzy trzymają w nieśmiertelnych dłoniach zasłonę okrywającą przyszłość, nie uchylili przed nim najmniejszego jej rąbka. Nocował w górach, u stóp wierzchołka Idy, w opuszczonym pasterskim szałasie. Matka wysłała go po zioła, które zebrać należało przy blasku księżyca o północy. Kwitły krótko, zaledwie dni parę, a ususzone chroniły wypatraszone ryby przed gniciem. Zbudził się wcześnie i związawszy zioła wielkie naręcze, przystanął na chwilę, aby objąć spojrzeniem ogromną, leżącą u stóp krainę. Góry, brzeg wijący się kręto ku południowi, aż po granicę widnokręgu. To nieskończone morze z dalekimi wyspami i przesmyk na północy, za którym, jak wiedział, rozpoczynało się nowe morze. A w dole, maleńka jak mrowisko, opasana murem o białych wieżach, leżała Troja Królów. Przed wieczorem był już w domu. Wszedł. Matka stała nad paleniskiem. Ojciec siedział na posłaniu z kozich skór i zwolna uniósł głowę, słysząc jego wesoły głos. — Jestem, matko. Przyniosłem ziół na cały rok. Matka uśmiechnęła się i skinęła głową. Później prędko odwróciła posmutniałą twarz. Ojciec wstał. Wziął zioła z rąk chłopca, przyjrzał się im w migotliwym blasku ognia i położył je pod ścianę. — Czy zebrałeś je nocą? Głos jego miał zwykłe, spokojne brzmienie, ale białowłosy wiedział już, że coś się stało. Mimowolnie rozejrzał się, nim odpowiedział. Lecz w chacie wszystko było na swoim miejscu. Posłania, garnki, stół, ława i gliniany posążek wielkiej matki nad wejściem. — Tak, ojcze. — Odmówiłeś modlitwę do niej? — Tak, ojcze. — Przy świetle księżyca? — Tak, ojcze. — Król kazał pewnie pognać stada na północ, bo z góry nie widziałem ich w pobliżu miasta, ani wczoraj, ani dziś. — Na północy, wczesnym latem, trawa jest wyższa. Ojciec skinął głową i ponownie usiadł na posłaniu. Konie trojańskie są najpiękniejsze w świecie. Potrzebna im jest najpiękniejsza trawa. Zapadło milczenie. Matka wskazała chłopcu stół i postawiła na nim garnek. Chciał usiąść, ale ojciec dodał spokojnie. Tak, najpiękniejsze konie. Był tu dziś herold królewski na białym ogierze. Wiele bym dał za takiego konia. Gdybym miał wiele. Herold królewski, ojcze? Tylko tyle powiedział, gdyż ojcu i matce nie zadaje się pytań. Stał, patrząc na ojca, po którego twarzy odblaski ognia spaleniska przepływały jak czerwone ryby. Tak. Jutro przed świtem odejdę do miasta. Król opasuje je nowym murem, a może tylko chce podwyższyć ten, który jest. Nie mogłem pytać herolda, lecz tyle mi powiedział, nim pojechał dalej. Będą potrzebowali wielu ludzi. Może to potrwać miesiąc, a może powrócę tu dopiero przed zimą.